Cześć, z tej strony Leszek, prowadzący kanał Przeciętny Człowiek w świecie nieprzeciętnych idei, autor książki Pożegnaj prokrastynację, do której link znajduje się w opisie, a ty oglądasz i słuchasz podcastu Dobra Zmiana, a w zasadzie Leszek Cibor Dobra Zmiana, miejsce, w którym zmieniamy się na lepsze. Dzisiaj pomówimy sobie o nowym ładzie i antykruchości. Bardzo fajnej koncepcji. W świetle takiego przysłowia, a w zasadzie parodii pewnego przysłowia, że ja już mam dość rzeczy, które mnie nie zabijają, ale czynią mnie mocniejszym. Naprawdę mam ich dość. A dzisiaj sobie pomówię, o czym tak naprawdę mam dość i czym jest antykruchość i jak spoglądam na te idee czy konfrontacje z społeczną, z rządem, związaną z nowym ładem i jak to się wpisuje w ogóle w samorozwój i czego możemy się nauczyć. To wszystko w podcaście już teraz. Więc patrzymy się, kto w tym tygodniu wygrywa książkę Pożegnaj prokrastynację. Wygrywają osoby komentujące na YouTube pod każdym podcastem. Co tydzień jest losowanie, więc z pierwszego podcastu w odnowionym formacie losujemy książkę. Kto dostanie ją darmo? Już sprawdzamy, wkleiłem tutaj URL filmu na takiej stronce Comment Picker. Zlikwidowałem duplikaty. No i co? Liczymy komentarze, 39 komentarzy, idziemy troszeczkę niżej. Losujemy, losuje się osoba i mamy Darię z Nexi. Audiobook jest dla mnie, ma pan piękny głos. Daria, odezwij się do mnie na leszek@idamen.tv. No i dogadamy detale związane z wysyłką do ciebie książki. Dzięki. Dobra, więc sporo osób zapytało mnie, co sądzę o Nowym Ładzie. W ogóle robiliśmy ankietę w dziale społeczność. Wiele osób jest zainteresowanych tym, co sądzę o Nowym Ładzie, nowych pomysłach polityków. No, nic nowego, podnoszenie podatków, czy też finansowanie zmian społecznych, transformacji społecznych, inicjatyw społecznych, czyimś kosztem, no konkretnie czyim. Natomiast zacznę od razu, zanim przejdę do antykruchości. Naprawdę, moje zdanie na temat tego nowego ładu jest to, że od tych paru stówek, czy parunastu stówek, w większości przedsiębiorców nic się nie stanie, a w zasadzie prawie każdemu z klasy średniej czy wyższej nic się nie stanie. Tylko problem jest gdzie indziej. Problem jest w godności. Problem jest w tym, że ta cała struktura z tych zmian, forma i przedstawienia opiera się bardziej dla milenialsów, których w jakiś tam sposób reprezentuje, o godność. I oto antykruchość. Bo ci ludzie potrafią spinać pośladki w trudnych sytuacjach. Potrafią naprawdę w sposób zdeterminowany wziąć je za siebie, ominąć kolejną przeszkodę, wrzucić w koszta, zamortyzować jakimś nowym biznesowym pomysłem, swoimi umiejętnościami, swoim zespołem, swoją pomysłowością. Z tym naprawdę problemu nie będzie. Nigdy nie będzie. No chyba, że władza będzie super, bardzo opresyjna. I jeszcze nie jest, ale no ktoś jest tutaj koniem pociągowym całego pomysłu. I problem esencjonalny polega na tym, że zawsze tak jest, że ktoś jest koniem pociągowym. Tylko problem opiera się na tym, że dużo się wymaga od nas, małych przedsiębiorców, ludzi, którzy prowadzą małą działalność. My ciągniemy ten wagonik, ale komunikat o nas jest taki, że to my jesteśmy złodzieje, powinniśmy być rozkłaczeni, okradamy społeczeństwo, a jak cokolwiek podniesiemy jakikolwiek głos, to mamy siedzieć cicho. Nie ma żadnego pozytywnego komunikatu skierowanego do nas. Żadnego. Nie ma żadnej propozycji dla nas. Dla ludzi, którzy mają sfinansować tą transformację. I okej. Ale każdy jeden komunikat jest negatywny. Rząd po prostu nie lubi przedsiębiorców. Co więcej, rząd tworzy przedsiębiorcom czarny PR, przez co szczuje obywateli wręcz na przedsiębiorców, na ludzi przedsiębiorczych, na ludzi, którzy mają jakiekolwiek poczucie sprawczości w swoim życiu, którzy nie są tak silnie zapatrzeni na determinizm, że wszystko już jest ustalone, że wszystkie ramy w życiu są sztywne, tylko ci ludzie wierzą romantycznie bądź też pragmatycznie, w zależności od tego, jak spoglądają na swoją rolę w społeczeństwie, ale oni wierzą w to, że są w stanie odmienić w jakiś tam sposób losy swojego życia od zera do miliona. A ludzie na dorobku nie ludzie, którzy odziedziczyli wielkie fortuny. Bo umówmy się, my wielkich fortun nie odziedziczyliśmy po naszych rodzicach, którzy w czasach komuny, no może jakieś tam mieszkania zdobyli. Tyle. No nie mamy wielkich fortun, jesteśmy na dorobku. I w momencie, gdy jesteśmy na dorobku, świeżutko jak jesteś na dorobku, od razu jesteś nazywany złodziejem i jest ci pokazywane palcem twoje miejsce w społeczeństwie, masz siedzieć cicho, masz płacić. Nie możesz się o nic upomnieć. Nie możesz mieć o nic pretensji. Nie możesz żądać czegoś, oczekiwać czegoś. Ale dobra, bo namieszałem troszeczkę. Podzielmy to w takim razie, żeby cały temat był troszeczkę bardziej poukładany. O co chodzi z tą antykruchością? Od tego zacznijmy. Antykruchość to pojęcie, które wprowadził Nassim Taleb w książce o tym samym tytule i jest to dość złożone pojęcie, natomiast w dużym skrócie ta antykruchość to nie jest odporność jednostki na okoliczności, ale odporność idei i systemu na okoliczności. Przykładowo, w genetyce bardzo łatwo tą analogię przeprowadzić w momencie, gdy na przykład dany region nawiedzają konkretne jakieś zjawiska pogodowe, no to istniejące tam gatunki, na przykład zaczyna się robić cieplej, albo zaczyna się robić bardziej mokro, albo zaczyna się robić bardziej zimno, część przebywających tam gatunków faktycznie wymiera. Część się adaptuje i cały system się musi adaptować. I cały system wytwarza sobie pewien mechanizm ochronny, który ma na celu kontrować i wzmacniać całe gatunki, mnogość gatunków wobec tej trudności. Co najłatwiej w taki sposób wyjaśnić. Więc w momencie, gdy na przykład ja, Leszek, coś się dzieje, nie wiem, rząd zakazał YouTube'a i mam zamknięty kanał, i mam zamknięty główny kanał dojścia do moich widzów i lwią część przychodu do mojej firmy, nie mam zapytań, nie sprzedaję kursów, nie sprzedaję książki, muszę wszystko przemyśleć 10 razy. No w momencie, gdy coś takiego się dzieje, no to ja jako pojedyncza osoba w tym całym systemie, na całym rynku, faktycznie mogę paść od tego, od tych okoliczności zewnętrznych, które dopadły całą tą strukturę. Ale w momencie, gdy ja mam parę idei idących za mną, czyli potrafię nagrywać filmy, potrafię sprzedawać. Wcześniej bardzo dużo prowadziłem szkoleń sprzedażowych, zanim w 100% zająłem się YouTube'em, czy też może w większości procentach czasu zająłem się YouTube'em. Potrafię sprzedawać, mam bardzo dobre umiejętności sprzedażowe, bardzo dobre umiejętności prezentacyjne. I ja w tym momencie mam idee, które czynią mnie antykruchym, bo dużo osób mnie zna, kojarzy, więc mogę do tych osób pójść i powiedzieć, słuchaj, jest problem, potrzebuję pracy. I ja mam ideę antykruchy. Można mnie zniszczyć jako człowieka, ale idee, które są, reprezentuję. No ale dobra, to jest taki mały przykład. Ale właśnie przedsiębiorcy mają ten element antykruchości. Przyszła pandemia, pozamykała biznes restauracyjny. Sporo restauracji padło, ale to nie znaczy, że rynek restauracyjny kompletnie padł, jest skazany na niepowodzenie. Nie, on się adaptował. Ci, którzy przetrwali, zmienili podejście, wzmocnili się na tej zmianie i wytworzyli sobie mechanizmy antykruche. Może zaczęli ze sobą współpracować, może trochę inaczej dogadywali się z dostawcami, może nauczyli się negocjować czynsze, negocjować dostawy, negocjować z pracownikami, sprawiać, żeby jednak nie uciekli albo przeprowadzać jakieś trudne dyskusje, stali się bardziej antykrusi. I to jest esencja antykruchości. I to jest to nie jest to powiedzenie, że co mnie zabije, to mnie wzmocni. To jest niewłaściwe ujęcie tego pojęcia, bo co mnie nie zabije, to mnie może niestety poturbować w życiu. Ale idee, które wykształci, to, czego się nauczę w trakcie, uczyni mnie bardziej antykruchym. Więc wracając do Nowego Ładu, tych paręnaście stówek, które każdy malutki czy tam średniej większy czy to średni przedsiębiorca zapłaci, naprawdę nikogo nie zaboli. Problem jest inny. Bo państwo traktuje nas jak bankomat. Nie kieruje żadnego pozytywnego przekazu. O tym już mówiłem. Jesteśmy koniem pociągowym pomysłów polityków. Mamy płacić i się nie odzywać. Jak się odezwiesz, to w rządowej propagandzie sukcesu jesteś obcy kapitał. Niemiec, Rusek, zdrajca narodu, żerujący na pięknej krainie polskiej, wyzyskujący ludzi do cna możliwości, pomiot jakiegoś Balcerowicza, Tuska, Libek. Rząd nie korzysta akurat z tego słownika. No ale jak ci się nie podoba prowadzenie działalności w tych warunkach, to najpewniej się do tego nie nadajesz. I to nie ja powiedziałem. To powiedział lider Prawa i Sprawiedliwości. Rozgrywani jesteśmy przez rządzących idealnie. I tutaj po antykruchości, po tej idei, ja wam pokażę, jak to działa. Ale jesteśmy rozgrywani idealnie przez rządzących, bo jesteśmy podzieleni na frakcje nagle. I nasza uwaga nie skupia się na faktycznym problemie, a na tworzeniu fikcyjnych wrogów. Faktycznym problemem są milionerzy, oligarchowie w rządzie, którzy właśnie takie nowe łady dyktują. Każda jedna z osób znajdujących się w rządzie to jest milioner. Są milionerzy, są ludzie z układami biznesowo-politycznymi, dla których ja w malutkim biznesie czy w średnim biznesie ludzie nie mają żadnego dostępu. A jak próbują mieć dostęp, no to zaczyna się korupcja, zaczyna się manipulowanie, którą zresztą w swoim życiu w różnych miejscach w mniejszy, większy sposób widziałem. No, ja cenię sobie niezależność. Bardzo silną niezależność. Naprawdę nie lubię sytuacji, w której ktoś wymusza opłacenie jakiegoś kontraktu pod stołem. A zdarzały się takie sytuacje nieraz. Propozycje różnego rodzaju. To jest codzienność ludzi, którzy wygrywają przetargi. Jeśli ty, słuchający tego podcastu, żyjesz sobie na etacie i myślisz sobie, o fajnie, mój szef wygrał kontrakt, robi coś z przedsiębiorstwem państwowym, albo budują stadion miejski, albo robią jakiś kontrakt dla uczelni publicznej, albo robią jakieś duże roboty. I jeśli wydaje ci się, że wszystko jest tam, jak się mówi, fair and square, czyli wszystko jest w porządku, no to zastanów się dwa razy. Niestety nie jesteśmy krajem wolnym od korupcji. Co więcej, jesteśmy krajem, w którym ludzie są bardzo chciwi, w szczególności ci, którzy zasiadają w miejscach, których mogą mieć jakąkolwiek kontrolę. I to są osoby, które tworzą problemy i zaklepują te nowe łady. A my mamy być koniem pociągowym, oficjalnym koniem pociągowym tego wszystkiego. No bo jak to rozgrywa fantastycznie ta oligarchia milionerów, którzy są u władzy? Chodźmy na początku do frakcji lewicowej, która teoretycznie ma być tą opozycją. No co mówi lewica? Współczesny elektorat lewicy ma jakąś mokrą fantazję do jechania po kapitalizmie, jak po jakimś takim kapitalistycznym chochole bardziej i czerpie jakąś mokrą satysfakcję z tego walenia po w swoim wyobrażeniu przedsiębiorcy jako jakimś ciemiężycielu, spadkobiercy fortuny, czy jakimś arystokracie, który po prostu z batem goni za ludźmi. No ale tak jak powiedziałem, no wybitne fortuny odziedziczyliśmy po naszych rodzicach. No, dla nich przedsiębiorca jest często winnym całego zła na świecie. No i są to głównie ludzie młodzi, no nie oszukujmy się. I ludzie młodzi, którzy strzelają z bezpiecznej odległości i nie rozumieją frustracji klasy średniej, czy ludzi, którzy są na dorobku i weszli świeżo do klasy polskiej klasy średniej. Są niestety ludzie, którzy często mieli trudne doświadczenia zawodowe. W zasadzie ktoś ich oszukał, ktoś ich wykorzystywał faktycznie, zmuszając do częstej zmiany pracy. Czy ludzie, którzy wybrali sobie studia kulturoznawstwa i narzekają, że nie ma dla nich pracy, bo rynek jest niedostosowany do ich studiów. Czy zajmujący się jakimiś kompletnie niedochodowymi zajęciami. Rynek jest realnie frustrujący, to fakt. I obraz rynku, w którym ceni się pragmatyzm, decyzyjność, twarde umiejętności, umiejętności wcisłe, często nie współgrają z potrzebami finansowymi i życiowymi ludzi współczesnej lewicy. Może trochę uogólniam, oczywiście ktoś się odezwie, że to nieprawda. Ja też mam głównie światopogląd lewicowy, przynajmniej w kontekście społecznym. Naprawdę mam serce bardziej po lewej stronie, ale czasami ten brak decyzyjności, ten brak twardych umiejętności zrozumienia, że świat rządzi się niestety takimi dość bezlitosnymi czasami prawami. No ale dobra, jestem w stanie zrozumieć te frustracje, ale katalizują oni złość w ramach jakiegoś dużego hasła, złego kapitalizmu, Janusza przedsiębiorcy, dużo krzyczą, deprecjonując i sprowadzając do żartu wszelką inicjatywność i zaradność. To jest chyba mój największy zarzut do tej strony sceny politycznej, do tej strony debaty. Naprawdę sprowadza się do żartu wszelką zaradność życiową. Jakby żartem jest, kiedy i kpiną dla tych ludzi w momencie, gdy ktoś powie, słuchaj, ale ja naprawdę z niczego doszedłem do czegoś w życiu. Jestem na dorobku. Nie odziedziczyłem majątku po rodzicach, tylko długi po dziadkach. I to mówię o sobie teraz. Odziedziczyłem długi po swojej pierwszej działalności, która mi kompletnie nie wyszła. Była fajna, ale nie wyszła. Finansowo nie wyszła. To było bardzo ciężkie doświadczenie. Ale dźwignąłem się z tego. Nie mając bogatych wujków, ciotek, nie pożyczając się, nie zapożyczając się, oczywiście tworząc po drodze rodzinę, która mi bardzo dużo wsparcia dała. Ale to ja tworzyłem, to jest moja inicjatywność też. Ja stworzyłem to od zera. Korzystając ze swoich umiejętności, z tego, że potrafiłem parę lat przezimować, że tak powiem, oszczędzać, żyć bardzo skromnie, kumulować możliwości do tego, żeby urosnąć po czasie. Z absolutnego zera. I w momencie, gdy ja coś takiego opowiadam, mówię, ach, kuźde, na pewno coś jest na rzeczy. A, nie wierzę ci. No, nie. To jest problem. To jest problem tego, jak współczesna lewica spogląda na inicjatywność i zaradność. To jest determinizm pełną gębą. Wszystko jest sprzymierzone przeciwko słabej jednostce. Wszystko. A jednostka jest tą ofiarą bez żadnego wyjścia. I naprawdę ja i wielu innych milenialsów, przedsiębiorców, których znam, jesteśmy zaprzeczeniem tej idei o 180 stopni. A obserwuję lewicowe konwersacje uważnie i naprawdę czasem boli mnie to, że te rzeczy, które naprawdę wyszły całkiem nieźle, przy odrobinie szczęścia oczywiście, ale też przy odrobinie szczęścia choćby takiego, że po drodze wychodząc z tego całego dziadostwa nie pochorowałem się, nie stało się nic jakiegoś tragicznego z moim życiem. Tak, to jest też jakiś element szczęścia. Ale ja nie jestem deterministą. Dlatego właśnie tworzę kanał popularno-rozwojowy, bo ja nie jestem deterministą. Ja uważam, że można się zmienić. Warto się zmieniać na lepsze. Po to prowadzę kanał Dobra Zmiana. Czy podcast Dobra Zmiana w tym kontekście. No i serce mnie boli. No bo taki milenial przedsiębiorca naprawdę ledwo zaczął dorabiać. Wspinał się bardzo po tej drabince, powolutku. Zaczął zarabiać pieniądze, co? Dwukrotnie lepsze, trzykrotnie lepsze od przeciętnego Kowalskiego. Pięciokrotnie lepsze od Kowalskiego. Ponosząc przy tym pełną odpowiedzialność. To też jest ważne. Pełną odpowiedzialność. Za zyski, za straty, za pracę, za ludzi, prawną odpowiedzialność. Pełną odpowiedzialność budowania od zera. Wielu ludzi nie ma zielonego pojęcia o tych wymiarach odpowiedzialności, jaką przedsiębiorca bierze, podejmując decyzje finansowe, decyzje o wejściu w jakiś kontrakt. To jak podpisujesz jakąś umowę i zobowiązujesz się do wykonania czegoś, pamiętaj, że to działa w dwie strony, bo jak tego nie wykonasz, to jeszcze możesz popłynąć w drugą, czyli pójść w straty. Kto te straty pokryje? Oczywiście pracownicy chcą partycypować, więcej zarabiać, mieć więcej możliwości. Ale cały ten schemat podatkowo, cały ten schemat, mechanizm podatkowo prawny związany właśnie z systemem odpowiedzialności i tego, jak dużo idzie w podatkach, jak dużo idzie pensji do ręki, plus jaka na tym wszystkim jest czapka odpowiedzialności. No jak wycenisz odpowiedzialność za cały majątek swojego życia? Powiedzcie sobie, zastanówcie się kiedyś, jak byś wycenił odpowiedzialność za za swój własny majątek, czy za swoją własną pensję. Na przykład opcja nieotrzymania pensji w danym miesiącu nie jest zbyt atrakcyjna dla pracownika, który jest przyzwyczajony do, żeby dostawać pensję. A jednak to jest rzeczywistość wielu małych przedsiębiorców, że 2-3 miesiące potrafią być nerwowe, w cudzysłowie mówiąc suche, no bo kontrakt się toczy, jedno duże zlecenie się jest w trakcie realizacji i nie wiadomo, czy zostanie rozliczone. W zeszłym roku we wrześniu realizowałem zlecenia dla pewnej telewizji, nie powiem jakiej. Płacili 7 miesięcy. Czy 8, co by byli po czasie. Musiałem naprawdę zrobić grubą awanturę. Byłem naprawdę wściekły na to. Nie były może pieniądze takie, które bym utopiły działalność od razu, ale no to był miesiąc pracy całego zespołu, który był do tyłu. Czy było realne ryzyko, że mi nie zapłacą? No pewnie nie, bo są mechanizmy prawne, które można było poruszyć, ale to by przeciągnęło całą wypłatę o kolejny rok. To jest odpowiedzialność w jakimś tam stopniu. Ja nie prowadzę skomplikowanej działalności. Ja konkretnie. I odnoszę się do własnego przykładu, ale jestem w stanie sobie wyobrazić wiele innych, bardziej skomplikowanych kontraktów, które mogą pójść bardzo, bardzo nie tak. Kto za to odpowiada? No dobra, koniec o odpowiedzialności, ale to jest właśnie ten element antykruchy. Chodźmy do prawicy, do w zasadzie elektoratu, ludzi, którzy popierają Nowy Ład, tak wprost. I to jest w ogóle trochę w jakimś tam stopniu paradoks, bo jest to niegdysiejszy elektorat lewicowy, w jakimś tam stopniu robotnicy, osoby słabiej wykształcone. Tak pokazują statystyki, proszę mnie tutaj nie łapać za słówko i że kogoś tam obrażam. Oni również nie rozumieją do końca frustracji tej nowej polskiej klasy średniej. Ci ludzie są otoczeni kultem cierpienia i bólu. Praca musi sprawiać, że człowiek się nabrudzi i namęczy. Vlogowanie na YouTubie, występowanie to żadna praca jest. Człowiek siedzi i po prostu gada, robi jakieś niewartościowe rzeczy. Tu trzeba się nacierpieć, napracować. Praca musi boleć. A jako, że boli, to mają wewnętrzne poczucie niesprawiedliwości. I chęć tego, żeby ktoś tej sprawiedliwości zaznał. Żeby przedsiębiorca poczuł, jak to jest. Jak to jest być ciemiężonym. Ci ludzie patrzą na przedsiębiorców, na małych ludzi, którzy mają tą sprawczość, mają taki zmysł, potrafią coś sprzedać, potrafią wynegocjować lepsze warunki. Patrzą jak na kombinatorów, złodziei, oszustwo, cwaniactwo. Każdy, kto zarabia więcej niż oni. Masz taki, wyobrażam sobie taki szereg głów, tłum, który stoi, ktoś wychyla tą głowę i oni w tym momencie decydują, głosują na takiego polityka, który obieca, że tą głowę przytnie dorówno do tłumu. No bo zrobią to za nich rządzący. No bo czemu mieli sobie kłopotać się w ogóle czymś takim? No, są w tym trudnym schemacie i życie też nie rozpieszcza. No jak najbardziej rozumiem. Ale rządzący milionerzy, którzy z majątkami i systemem układu politycznego, biznesowego nieosiągalnego dla małych przedsiębiorców, właśnie to próbują zrealizować. Wielki biznes, polityka pięknie to po prostu rozgrywa. No bo wyobraźmy sobie teraz taki antykruchy model społeczny. Jak mogłoby to w takiej fantazji, w śnie to wyglądać? No bo gdzieś tam w tym całym równaniu, w tej całej sytuacji z Nowym Ładem, z podnoszeniem podatków, z finansowaniem społecznych zmian, dryfuje sobie, nie wiem, z 200 tysięcy takich małych przedsiębiorczych milenialsów, może nawet 400 tysięcy, kto wie? Całkiem sporo. I oni są na dorobku. I mają się zamknąć. Bo albo lewica ich rozkułaczy na dobre, albo prawica ich kosztem dopuści do spełnienia się sprawiedliwości dziejowej i transferu godności. Czyli godność od przedsiębiorców i cwaniaków przejdzie do ciężko pracujących ludzi. No bo to jest ostatecznie kwestia godności, naprawdę. I nie chodzi o to, żeby teraz wziąć na przykład jakiegoś programistę, freelancera, który idzie sobie po ulicy i kłaniać mu się w pas, panie dobrodzieju, witać się mu w zależności od jego wkładów w cały ten system. To nie chodzi o to. To nie chodzi o to, żeby całować pierścień małego przedsiębiorcy, który w jakiejś wiosce zrobił przyjemne miejsce pracy, gdzie są owocowe czwartki, a w piątek można wyjść do domu o 13. To naprawdę nie chodzi o to. Nikt tego nie oczekuje. To po prostu wkurza po ludzku walenie w tych ludzi jak w bęben, wyzywając od tych złodziei. Tylko dlatego, że nie chcą być bankomatem dla rządzących milionerów. Dla tych oligarchów. Bo nie chodzi o to, że ja chcę odebrać bąbelkom. Czy potrzebującym. To nie chodzi o to. Bo ja wiem, że rządzący nie dotrzymają tej obietnicy. O to chodzi. Oni traktują nas jak bankomaty. Nas wszystkich. Tych bogatszych bardziej. Ale to my mamy sfinansować ich oligarchię biznesową. No, słuchajcie, są ludzie, którzy... zresztą ja też z zazdrością słucham mojego znajomego ze Szwecji, a wcześniej też z Danii, o którym rozmawiałem i słucham sobie z zazdrością o tym, jakie oni mają zaufanie do swojego rządu. I oni mają system podatkowy dużo bardziej niekorzystny i nieprzyjemny dla nas. Ale oni mają system państwowy znacznie bardziej antykruchy. O co chodzi? No bo wyobraźmy sobie, bo wiedzą, że podatki, które oni płacą, są uczciwie wydawane. Że nawet gdy im się noga powinie biznesowo, że coś pójdzie nie tak z ich biznesem, to ich dziecko nagle nie będzie musiało przestać chodzić do fajnego przedszkola dwujęzycznego, czy jakiegoś przedszkola leśnego, czy jakiegoś innego fajnego wynalazku, czy jakiejś dobrej szkoły. Bo ta szkoła jest finansowana właściwie. Nie będą musieli brać kredytów w bocianie, bo muszą sobie zrobić awaryjnie ząb, który im po prostu doskwiera gdzieś tam z tyłu i nie jest refundowany. A terminy w ogóle są jakieś kosmiczne. No nie mają takiej sytuacji. To jest system antykruchy. W momencie, gdy spadasz na dół, masz system wsparcia. U nas w Polsce, jak ja bym spadał na dół, nikt by w rządzie nie zapłakał. Nikt by nawet nie uronił łzy. Nikt by się nawet nie przejął. I o to chodzi. O tę godność. Nie o to, żeby się kłaniać w pas tym ludziom, ale o tą godność. Ichniejszy system edukacji nie wypuszcza może jakichś prymusów, ale nie traumatyzuje dzieci w tamtych krajach. Nie sprawia, rząd nie straszy ich jakimiś demonami pokroju Czarnka, nie naświetla ich krzyżem czy jakimikolwiek innymi demonami wyklętymi. Naprawdę. To są takie drobne rzeczy, że jak upadnę, to będę miał system wsparcia. No wyobraźmy sobie. No wyobraź sobie, jest takie powiedzenie, że jak się wspinasz do góry, to dobrze być wobec ludzi fair, w porządku, których się mija po drodze i się szybko awansuje w jakiejś tam drabinie społecznej. Bo zawsze, prawie zawsze jest tak, że się z tej drabiny w którymś momencie spada. Bo coś się w życiu dzieje, no. Zdrowie nigdy nie jest wieczne. Szczęście nigdy nie trwa długo, czasem wiatry biznesu i rynku też się zmieniają, ale w momencie, gdy spadasz w dół i byłeś fair dla ludzi, to jeśli poprosisz o pomoc, to może ją dostaniesz. Może otrzymasz jakieś wsparcie. W zależności od tego, jak tam oczywiście twoje relacje się układały z ludźmi, to teraz wyobraźmy sobie przez chwilę, że możesz oprzeć się w taki sposób na rządzie. A na tym rządzie ja bym nie oparł złamanego grosza, o to chodzi. Wiem, że z problemem zostanę sam. Rząd ten specjalizuje się w zaduszaniu swoich przeciwników, opozycjonistów, wszelkimi możliwymi instrumentami prawno-finansowymi. Przykładem bardzo prostym niech będzie kryzys w organizacjach pozarządowych. Każda jedna organizacja pozarządowa, fundacja czy stowarzyszenie, która była z jakiegoś powodu w jakiejś tam sytuacji niekoniecznie nawet ideologicznej, ale czysto organizacyjnej, przeciwna temu, co robią obecnie rządzący, jest bardzo często w tym momencie odcinana od funduszy publicznych z różnych powodów. No, jest to zaduszanie jakichkolwiek głosów krytycznych. Więc to jest element godności. A antykruchość to jest coś, co stworzylibyśmy w momencie, gdybyśmy nie dali się tak wodzić za nos i napuszczać na siebie przez rządzących oligarchów i milionerów, tylko gdybyśmy współpracowali. Zrozumieli, że jesteśmy w tym wszystkim sami. Ja nie mam nic przeciwko finansowaniu nowego, starego ładu. Naprawdę, nie mam nic absolutnie przeciwko. Nie zbiednieję, jak mi tam podniosą podatki o parę stówek, to ja wymyślę, co zrobić, żeby tych parę stówek wyłuskać więcej albo w jakiś inny sposób sobie to zamortyzuję, albo poradzę sobie po prostu. Bo mam ten mechanizm antykruchy, jestem otoczony ideami antykruchymi, ale w momencie, gdy coś się stanie, że ja się poślizgnę i upadnę, chciałbym, życzyłbym sobie i życzyłbym naprawdę nam wszystkim antykruchego społeczeństwa, systemu wsparcia, nie systemu szczucia się na siebie. I to jest właśnie esencja antykruchości, odporność na okoliczności, na ten huragan, który przypływa z jakiego miejsca? No z rządu. Przypływa z miejsca, w którym spodziewalibyśmy, że dostaniemy jakiegoś dobrego gospodarza, a dostajemy gospodarza, który bardzo różnie kocha swoje dzieci. Jedne karmi, także aż są fajne, tuściutkie, grubiutkie, a drugie mają czekać na swoją kolejkę i się nigdy nie doczekają, a trzecie mają w ogóle stać w kącie. Jak co tydzień bierzemy też jeden komentarz albo z komentarzy pod YouTube'em, albo biorę jedno pytanie, które trafiło na maila. W zeszłym tygodniu było pytanie na maila. W tym tygodniu, z racji tego, że wystartowaliśmy z powrotem z podcastem, mam trochę komentarzy z zeszłego tygodnia. Więc Tymon Wiśniewski pyta, jak wyłączyć perfekcjonizm typu trzeciego, nastawiony na aprobatę. Mam ogromny problem z prokrastynacją, perfekcjonizmem wszystkich typów po trochu i z ogromnym lękiem do zaczynania czegokolwiek. Miałem surowych rodziców i dużą potrzebę aprobaty. No tak, więc nie ma jasnej, jednej odpowiedzi, jak wyłączyć. Nie da się zresztą wyłączyć czegoś takiego, co siedzi wewnątrz ciebie. To troszeczkę tak jest, że słyszysz głos. I czyj głos słyszysz? Czy jest to głos twój własny, który od ciebie wymaga bardzo dużo? Musisz być lepszy, albo jesteś beznadziejny i musisz być wystarczająco dobry, albo nie jesteś wystarczająco dobry? Czy jest to głos na przykład twojej matki, albo twojego ojca, który ciągle ci mówił, że jesteś ciapą, ciamajdą, masz dwie lewe ręce i musisz się bardziej postarać i nigdy nic nie było dobrze zrobione. I to nie jest tak, że to się da wyłączyć, ale to jest kwestia określonych standardów, to znaczy ktoś narzucił ci wtedy nierealistyczne standardy, źle cię ocenił i możesz spróbować to kontrować, jakby spisując sobie tego rodzaju opis na kartce i możesz spróbować to kontrować, ustalając swoje standardy. Nawet nie wmawiając sobie, jestem wystarczająco dobry, bo taka pozytywna afirmacja akurat nie działa, może zdziałać w drugą stronę, może cię jeszcze bardziej unieszczęśliwić, więc nie kontroluj tego takimi pozytywnymi afirmacjami, a raczej tym, żeby ustalić samodzielnie standardy, własne standardy, wbrew temu głosowi z tyłu głowy, który słyszysz, ustalić je, spisać je sobie na kartce. W momencie, gdy próbujesz coś robić i z tyłu głowy gdzieś tam kuje cię nadal, że nie wiem, ojciec cię wyśmiewał. Mówię hipotetycznie, oczywiście nie znam twojej precyzyjnej sytuacji, więc nie bierz tego do siebie, ale ojciec cię ocenił, no nie, ty i działalność, ty i firma, co ty, jesteś ciamajda, nie potrafisz nic zrobić, no nie, albo ślepiej kurze się gdzieś tam ziarno nawinęło, jak ci się coś udało i wiesz, oczekiwałeś jakieś pochwały, nagle się dowiedziałeś o tym, że po prostu to był jakiś element szczęścia, nie twoich umiejętności, więc spisz sobie swoje standardy. Próbuj ignorować te głosy z tyłu głowy. Żyj z nimi, bo będziesz żył z nimi, ale one będą przemijać, bo ty będziesz sobie udowadniał krok po kroku, że te standardy, które sobie wyznaczyłeś, są bardziej realistyczne niż te standardy, które zostały ci narzucone, które wynikają oczywiście z głosu, który jest w tobie, nie zagłuszysz go, ale możesz go oswoić. Możesz się z nim oswoić, tak jak można się oswoić do pracy w skupieniu w sytuacji, w której ktoś gada obok ciebie, za głową ktoś stoi i po prostu rozmawia i jesteś w stanie do czegoś tak trudnego nawyknąć, więc jesteś w stanie nawyknąć do tego, że ktoś tam z tyłu sobie gada, ale ty wiesz dobrze, że to nie jest ani twój głos, to są jakieś oczekiwania innych osób, trudno, to może wzbudzać oczywiście określony poziom emocji. Oczywiście, jeśli wzbudza to poziom emocji do takiego, do skali traumy wręcz, do jakiegoś naprawdę skomplikowanego przeżycia, no to być może warto było się udać do terapeuty, żeby spróbować z tym popracować na trochę głębszym poziomie. Natomiast na tym podstawowym poziomie naprawdę spróbuj odnaleźć swoje standardy, spisz je sobie, nie na zasadzie kontry, że nie mam dwóch rąk, tylko jestem w stanie zrobić konkretny produkt. Jestem w stanie stworzyć fajną stronę internetową i zacząć go sprzedawać na przykład. Jestem w stanie pójść dzisiaj do klientów i przynajmniej dwa spotkania odbyć dziennie. To jestem w stanie zrobić. Czyli jakby spróbuj kontrować te takie abstrakty, że masz dwie lewe ręce. To jest abstrakt, no nie? To jest jakaś abstrakcja na myśl, czymś bardzo konkretnym, standardem, który zawiera w sobie coś, co możesz sprawdzić, policzyć, zmierzyć najlepiej. Wtedy bardzo szybko wprowadzisz to w życie i bardzo szybko udowodnisz sobie, że to jest możliwe, że jest możliwe działanie wbrew temu głosowi z tyłu głowy. Dzięki za komentarz. Przypominam, komentarze są losowane. Zbieram pytania na leszek@idealment.tv do podcastu albo biorę pytania spod filmów. To tyle, jeśli chodzi o antykruchość. To tyle, jeśli chodzi o moją opinię na temat obecnej sytuacji. Mam nadzieję, że nie przytłoczyłem. Przypomnę tylko, że komentujący pod tym filmem mają szansę na wygranie książki Pożegnaj prokrastynację. Pod tym filmem na YouTube oczywiście link do książki, jeśli ktoś chciałby zakupić, też jest dostępny na YouTubie z bardzo fajną, atrakcyjnym rabatem, atrakcyjną ofertą. Co tydzień losuję jedną osobę z komentarzy, która otrzyma książkę. To co? Słyszymy się w następnym podcaście. Cześć.